W połowie ubiegłego wieku w miastach sadzono drzewa. Dziś niestety się je wycina. Włodarze miast starali się za wszelką cenę ujarzmić naturę i wybetonować wszystko, co się tylko dało. Podczas rewitalizacji miejskich placów i skwerów z wielu z nich pozbywało się właśnie zieleni. Niestety wycinanie drzew, krzewów, likwidacja zielonych skwerów, klombów i trawników pomimo protestów mieszkańców nadal postępuje. Wczoraj nad Polską przechodziły gwałtowne burze, którym towarzyszyły intensywne opady. Po południu deszcz i grad spadł w Szczecinie. W ciągu około 2 godzin w mieście i w powiecie polickim strażacy interweniowali blisko 50 razy. Chodziło głównie o wypompowywanie wody z piwnic. Według mieszkańców i ekspertów Szczecin został podtopiony przez braki w infrastrukturze miejskiej, a także braku zieleni. Zaniechania sięgają kilku dekad. Na przykład na osiedlu Krzykowo-Bezrzecze potrzebny jest zbiornik retencyjny oraz pogłębienie, no może poszerzenie koryta rzeczki Bukowa. Same przepusty problemu nie rozwiążą, choć i one czekają na przebudowę. Jak długo będziemy wskazywać na przyczyny zalań i podtopień? Będziemy o tym właśnie rozmawiać i już witam w studiu naszego gościa Macieja Chumiczewskiego, hydrologa, dyrektora firmy Comes Water, pełnomocnika marszałka do spraw gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A na łączach pan Jan Baranowski, pracownik Wód Polskich, był kierownik oddziału terenowego zachodniopomorskiego zarządu melioracji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałbym, panie redaktor, sprostować Tadeusz, jeżeli chodzi.
Oj, to bardzo przepraszam, panie Tadeuszu.
Tak mało.
Źle sobie musiałam zapisać, przepraszam.
Na pewno.
No to właśnie w takim razie, panie Tadeuszu, od pana zacznę. No jak to jest? Zna pan zachodniopomorskie, zna pan Szczecin. Dlaczego po raz kolejny stało się to, co już przeżywaliśmy wielokrotnie? Większa ulewa, większy deszcz. I znowu studzienki zapchane, znowu niektóre nawet pod ciśnieniem wody wyskakują w górę na Derdowskiego. Kiedyś byłam świadkiem, nie tym razem, ale pamiętam, że to jest przeżycie, kiedy taka studzienka wyskakuje na metr czy dwa, jedzie się właśnie samochodem, no to jest przerażające. Dlaczego tak się dzieje?
No, dosyć to jest tutaj w tym wypadku dosyć prosta sprawa, bo przede wszystkim przy takich ulewnych deszczach, które są nawalne, które generują bardzo duże opady w krótkim czasie, nie liczy się na taką wodę, na takie opady kanalizacji deszczowej i burzowej. Z tego, co ja to wiem, liczy się na deszcze nawalne, tam 20-minutowe, które nie mają takiej ilości opadu. Teraz nie wiem, ile teraz spadło w Szczecinie w tym czasie, no ale przypomnę, że tutaj taką historyczną jakby miejsce w Małopolsce w 96 roku w ciągu 60 minut spadło 180 mm wody. To proszę sobie wyobrazić, że to jest na metr kwadratowy 18 wiaderek takich 10-litrowych. No to dlatego te kanalizacje, które my mamy, no po prostu w założeniach projektowych się nie projektuje takich dużych przepływów na kanałach deszczowych, które tutaj funkcjonują. No też, to też jest między innymi planowanie. Trzeba tutaj akurat troszeczkę przy nawalnych deszczach zwiększyć jakby czujność w miejscach, gdzie gromadzi się woda, w jakichś tam obniżeniach terenów i sposób zagospodarowania także terenów, które wokół cieków lub ewentualnie tutaj w tym wypadku jak Bukowa jest, Jeziorka Słonecznego, zmieniają swój charakter. Inaczej jest to zagospodarowane, jest to zagospodarowany sposób taki życzliwy dla człowieka. Są place zabaw, są place do wypoczynku, jakieś tam przyrządy, które można sobie poćwiczyć, ale zapomniano o tym, że jeziorko to było kiedyś, to było naturalne, tam naturalny spływ był w stronę tego jeziora, a wszystko teraz płynie w okowach
w stronę drogi.
W stronę drogi do Derdowskiego, do tego rozwidlenia, do tego ronda. Ja widziałem takie zdjęcia z gazet, gdzie ludzie uciekali na stację CPN, bo ona jest trochę wyżej, bo tam przed tą wodą. Po prostu trzeba umożliwić w najniższych miejscach odpływ wody, w miejscach takich jak Jeziorko Słoneczne, ewentualnie budować po trasie takich właśnie cieków jak Bukowa, zbiorniki retencyjne, które chociaż minimalnie przyjmą jakąś tam wodę, która deszczową czy nawalną. No tak jak chciałbym powiedzieć, wczorajsza powódź. Ja pamiętam w 2001 roku na Mierzynie to komórka burzowa zgenerowała taki odpływ, że cały Mierzyn, te wszystkie dolinki płynęły. Tam pompowaliśmy wodę, pamiętam, w okolicach takich stawów z Mierzyna, ale to wydajność pomp była tak mała, że to dopiero po jakimś czasie samoistnie jakby odpłynęło z tego terenu w stronę Mierzyna rurociągiem melioracyjnym. No po prostu sposób zagospodarowania w czasie inwestycji tam na warunkach zabudowy, które tam akurat funkcjonują, czy w gminie Dobra, czy w Szczecinie, gdzie chociaż tak, w Szczecinie jest jakiś plan zagospodarowania przestrzennego i miasto uchwaliło te plany. Jakoś troszeczkę jakby chciałbym to spiąć, że pomaga w budowie, bo wiem, że była porozumienie tam między trzema gminami, to między Kołbaskowem, Dobrą, a także Szczecinem, co do budowy retencji. Nie wiem, jaki teraz etap jest tego. Wiem, że powstał jeden zbiornik retencyjny w okolicach ulicy Modrej, tam w okolicach Bezrzecza, a dalej zostałem przeniesiony tutaj do Goleniowa, to troszeczkę już nie orientuję się tam, jak czy ta Bukowa dalej, jakie są planowane, są zbiorniki w obrębie samej rzeki. To trudno mi powiedzieć, może pan Maciej będzie wiedział.
No właśnie, panie Macieju, ale w gruncie rzeczy to nie jest tak, że my jesteśmy nagle zaskoczeni. Ja tak myślę, że raz do roku, a może kilka razy do roku, mówimy: o, znowu Dertowskiego zalało, o, znowu Sudzienka wyskoczyła, znowu za dużo wody było. Ja celowo dzisiaj, zapowiadając nasz program, powiedziałam, dlaczego nie reagujemy na zmiany klimatyczne. Przecież ten deszcz taki nagły, mocny, no to jest wynik zmian klimatycznych, prawda? Czy się mylę bardzo?
Po części tak.
Po części tak.
Po części tak, oczywiście te zmiany klimatyczne następują. To jest jedna z głównych przyczyn. Natomiast pewnie to może być przyczyną takich ekstremów, z którymi się spotykamy. Natomiast sam fakt powtarzalności różnych zjawisk wynika, myślę, głównie z tego, że jednak słabo tą wodę rozumiemy dalej.
Albo w ogóle jej nie czytamy.
Albo jej w ogóle nawet nie rozumiemy często. Myślę, że takim dosyć dużym problemem jest też takie dosyć istotne rozszczepienie odpowiedzialności i interesów różnych stron, to znaczy zupełnie inny interes w zagospodarowaniu wody ma miasto, inny ma inwestor poszczególny i to też każdy inwestor może mieć ten cel lub możliwości inne, to wszystko się kumuluje w takie zagrożenie. Te zmiany klimatyczne w długiej perspektywie czasu, według takich modeli RCP, które mówią o tym, jak na opad mogą wpłynąć zmiany klimatyczne dalej postępujące w różnych wariantach, przyspieszonym, spowolnionym, tak zwane RCP 4,5, 8,5, które opisują bardziej optymistyczne lub bardziej pesymistyczne rozwój sytuacji. One mówią o przyroście sumy opadów rocznych. Natomiast nawet jeżeli w tym kierunku to będzie szło, to nie to jest tym głównym kłopotem, tylko ta ekstremizacja polegająca na tym, że mamy częściej krótkie, szybkie, nawalne ulewy. I lokalne ulewy. To znaczy, one nawet mogą być sytuacje takie, że mamy grad i wielkie powodzie Derdowskiego, kiedy w Płoni na przykład w tym czasie nie pada deszcz. To są
I tak było
tego
wczoraj.
typu rzeczy. Tak, to było właśnie między innymi wczoraj. Natomiast to jest to, że będziemy się spotykali czasami ze zjawiskami, albo po prostu częściej będą zjawiska, których się projektowo nie przewiduje. To jest jedno. Tu oczywiście pan Tadeusz ma całkowitą rację. Projektując kanalizację, projektujemy ją na tak zwany 15-minutowy opad nawalny, w zależności od zabudowy terenu. O różnym prawdopodobieństwie wystąpienia tego opadu. Często te opady przewyższają taki projektowy opad, bo gdyby projektować taką kanalizację na każdy opad, jaki może wystąpić, to mielibyśmy kilkumetrowej średnicy rury w całym mieście.
No dobrze, ale jeżeli wiemy, że na przykład są jakieś sytuacje powtarzalne, przynajmniej historycznie, no na przykład wiem, że teraz powstało piękne osiedle na Cukrowej, no i tam też wszystko zalało, bo w gruncie rzeczy w czasie budowy inwestor nie pomyślał, że tam były te różne rowy kanalizacyjne wypuszczające wodę z tamtego terenu i on je po prostu zasypał. No i teraz nowe mieszkania są zalane, no a one są blisko ziemi, no i to jest duży problem.
Tak, tu każdy przypadek tych zalań może być inny i ta diagnoza może być inna. Pewnie o czym innym będziemy mówili na Derdowskiego, o czym innym możemy mówić na Mierzynie czy na Bezrzeczu. Natomiast generalnie, nie wskazując winnym, tak jak powiedziałem, to jest kwestia dużego w tym zakresie rozsiania tych celów i odpowiedzialności. To dalej chciałem podkreślić, to jest kwestia tego niezrozumienia tej wody. I uważam, że o tym niezrozumieniu świadczy chociażby to, że myśląc o zabezpieczeniu zlewni Bukowej, mówi się właśnie o jakimś pogłębianiu Bukowej i budowaniu zbiorników jako jedynym panaceum na to rozwiązanie. Moim zdaniem to nie jest ten kierunek. Szczególnie ta kwestia regulowania samej Bukowej. Bukowa to nie jest zbiornik, to jest rzeka. Pogłębienie nie powoduje, że w tą Bukową zmieści się
więcej,
nie wiadomo jak, więcej
wody.
Ona będzie po prostu niżej. To jest raczej taka konsekwencja. Więc to nie tędy droga. Mimo wszystko w pierwszej kolejności należałoby skupić się na zagospodarowaniu tej wody, zanim ona do tej Bukowej, a nawet zanim do tej kanalizacji dotrze. I to jest ten problem, zresztą o którym też wspomniał pan Tadeusz, że to te zabudowy, nawet jeżeli w różnego rodzaju planach czy projektach jest wskazanie, że dany inwestor zagospodarowuje wodę we własnym zakresie, bo takie obowiązki są często w tym momencie narzucane i bardzo dobrze, to nie zawsze, bo spotykam się z tym również zawodowo, nie zawsze to w realiach tak właśnie wygląda.
Jest sprawdzane potem przed oddaniem do użytku.
Ciężko tak naprawdę to skontrolować. Różnego rodzaju zbiorniki odparowujące wodę, różnej maści zbiorniki podziemne nie zawsze są w stanie tą wodę przejąć, albo nie zawsze w ogóle ją przejmują, a są jakimś urządzeniem, które formalnie wypełnia wymóg miejscowego planu czy warunków technicznych. Więc to jest taki kłopot jeden z. A drugi jest taki, że całą wodę, która spadnie z opadem, odbieramy, czy chcemy odebrać natychmiast do kanalizacji i najchętniej udrożnilibyśmy całą Bukową i kanalizację, żeby ta woda cała spłynęła na dół. Tylko musimy zrozumieć, że takie rozwiązanie, udrożnienie na przykład przepustu, bo udrożnienie przepustów na rzece Bukowej to jest jedno z rozwiązań i to akurat faktycznie jest ten ogranicznik, który powoduje występowanie wody z samej Bukowej. Natomiast udrożnienie przepustu powoduje, że ta woda, którą przepuściliśmy chroniąc dany obszar, znajdzie się poniżej, a więc znajdzie się
kogoś innego. Może
to nie jest rozwiązanie takie docelowe, to jest przeniesienie problemu, który trzeba uzupełnić o inne działania.
Znaczy ja chciałabym podkreślić, tak mnie się wydaje jako zwykłemu mieszkańcowi Szczecina, że jednak to nie jest tak, że przez te ostatnie 80 lat, a przed tym jeszcze tutaj za niemieckich rządów, nikt jakby nie orientował się, jak to funkcjonuje. Przecież te tereny są doskonale znane. Wiadomo było, gdzie budować, gdzie nie budować, gdzie trzeba budować na palach, gdzie trzeba wyżej, gdzie trzeba niżej, gdzie jakieś rowy powinny być. No, pytanie jakby wraca ciągle to samo. Jedno to jest budowanie, ale drugie co z tą roślinnością, o której mówiliśmy. Na przykład Wojska Polskiego przepięknie zostało zrobione. Mówię o tym odcinku od Szarych Szeregów do Placu Zgody, jeszcze dalej nawet, do Placu Zwycięstwa. No i nagle się okazuje, że ta cała kora, która chroniła wszystkie trawniki, po prostu sobie przez wodę została wypłukana. No nie wiem, czy trzeba jakiejś wielkiej filozofii, żeby coś takiego przewidzieć. Być może tak, ja nie chcę tutaj się wymądrzeć, ale jeżeli chodzi o tą zieleń, no to tam na Wojska Polskiego trochę posadzono tej zieleni, w innych miejscach jest wycinana. Jak to wpływa na... No ja wiem, że jak woda natychmiast tak mocno leje, to na pewno jak jest ziemia, więcej tej wody przyjmie niż jak jest betonoza.
Oczywiście, że tak. Nie będę się odnosił do może konkretnie do zabudowy Wojska Polskiego czy innych ulic, bo to jest kwestia naprawdę analizy indywidualnej każdego przypadku. Natomiast oczywiście, że tak, te tereny zielone, chłonne są niezbędne, ale tu jest też taka pułapka, którą zauważam czasami w różnego rodzaju koncepcjach i rozwiązaniach. Sam w sobie teren zielony, w sensie jakaś posiana trawka czy
nie rozwiązuje.
Nie rozwiązuje problemu. To często jest zmyłka, o to nie, tak naprawdę czasami nie pobiera, nie retencjonuje wody wcale wiele więcej niż zwykła kostka. To jest kwestia tego, żeby tam było w przestrzeni miejsce, żeby ta woda się w tym gruncie znalazła. Nie zawsze jest to możliwe. Kwestia jest poziomu wód gruntowych, miąższości ziemi, która jest pod takim urządzeniem, to jest wiele, wiele różnych czynników, ale oczywiście jest to bardzo potrzebne działanie. Są takie koncepcje, mój zespół jest autorem kilku z takich koncepcji, gdzie pokazywaliśmy, że pociągnięcie wzdłuż dróg, chociażby mult chłonnych, są takie rozwiązania retencjonujące wodę niewielkiej szerokości, biegnące wzdłuż drogi, które powodują, że woda z chodników czy ze zlewni zabudowanej zanim wpłynie do kanalizacji drogowej biegnącej wzdłuż drogi, musi
przepłynąć
przez tą muldę i się w tą muldę wchłonąć. Nie tylko chodzi o zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią, chodzi też o oszczędności, ponieważ w momencie, kiedy mielibyśmy wybudować kanalizację deszczową, to żeby wybudować kanalizację, która całą tą wodę zbierze, kontra sytuację, w której byśmy wybudowali kanalizację posiadającą takie urządzenie retencyjne, to jest często o kilkaset milimetrów, o kilkadziesiąt centymetrów mniejszej średnicy kanalizacja niezbędna, żeby taką wodę później przyjąć, a więc o wiele mniejsze koszty realizacji też różnego rodzaju inwestycji, więc przy wszystkich planowanych przyszłych działaniach to jest niezbędne, a czasami po prostu jednym rozwiązaniem mogłoby być przebudowywanie takich właśnie systemów drogowych, bo tam jest duży potencjał do przyjmowania wody. Poza tym, że tak naprawdę przy każdym większym osiedlu, przy każdym większym centrum handlowym powinny być takie możliwości, żeby część tej wody magazynować, zanim ona odpłynie dalej. Podając taki przykład liczbowy, mam nadzieję, że się z głowy nie pomylę w liczbach, jeżeli wzięlibyśmy hektarowy obszar gruntu, czyli 10 tysięcy metrów kwadratowych, na które spadnie 10 mm opadu. Nic nadzwyczajnego, taki porządny opad. To z takiego obszaru, gdyby on był cały betonowy, odpłynie około 100 metrów sześciennych wody. Jeżeli z tego obszaru 30% byłoby rozszczelnione, bo się umożliwiałoby tą chłonność tego terenu, umożliwiałoby retencjonowanie tej wody, to już nie będzie 100 metrów sześciennych, tylko 70 metrów sześciennych, a więc 30 metrów sześciennych nie odpłynie, nie zaatakuje nam tej rzeki, nie wyleje nam się z tej rzeki.
Jakby się rozejdzie.
Zlewnia taki Bukowej to jest około 9 tysięcy takich hektarów. Jeżeli na tych 9 tysiącach hektarów, w każdym hektarze znaleźlibyśmy dodatkowe 10% takiej powierzchni, którą moglibyśmy rozszczelnić, które moglibyśmy tą wodę zatrzymać, to mówimy o 50-100 tysiącach metrów sześciennych wody tak, w taki prosty sposób na początek do zamagazynowania. Te koncepcje, które są w posiadaniu między innymi Wód Polskich, mówią o tym, że niebezpieczeństwo powodziowe łączy się z objętością około 1 000 000 metrów sześciennych wody spływającej do Bukowej, płynącej Bukową z różnych przekrojów, a zatrzymanie około 300 tysięcy już dałoby duże bezpieczeństwo dla tej zlewni. A ja właśnie wspomniałem już o 100 tysiącach, nie robiąc zbiorników, tylko rozszczelniając zwyczajnie chodniki, ulice, parkingi, osiedlowe trakty i tak dalej.
Ale skoro to wiemy, panie Tadeuszu, skoro wiemy, jak to zrobić, to dlaczego tego nie robimy tak, jak powinniśmy?
Problem to trochę jest taki syndrom trawnika tutaj mamy. Wszędzie bynajmniej swojej pracy spotykam. Każdy uważa, że najważniejsze to jest tak w obrębie miasta, musi być ładnie to wszystko wyglądać, nie? Trawa wykoszona na skarpach, wszystko tam.
Ale łąki kwietne są śliczne w środku miasta.
Dlatego mówię, mieszkańcy mają taki, albo ludzie mają syndrom trawnika. Ale tutaj wracając do Bukowej. Ja pamiętam te czasy, jak Bukowa nie była tak ładnie zagospodarowana. Teren wokół nie był zagospodarowany. W dolinie tam od Modrej do ulicy Deltowskiego były namioty, były uprawy warzywne, że w zasadzie w okolicach poligonu tam koło Berzecza Bukowa się wylewała przez groble na teren wojskowy. To taki naturalny zbiornik, który umożliwiał retencję wody na terenach. Taki trochę to była retencja niezamierzona, bo tam rozszczelnione były groble takie, które tam zresztą po Niemcach jeszcze były, albo wykonane z konserwacji Bukowej. I w momencie spływu z górnego Berzecza ta woda przepływała na lewy brzeg. No jakby retencjonowała się na tych mokradłach, tam w okolicach całego tego poligonu i dopiero po jakimś czasie odpływała do Bukowej po jakimś czasie. Teren tutaj Górek Ustowskich też jest taki możliwość do zainwestowania czy wykorzystania, bo tutaj często się zdarza, że pływa też siedziba, może się nie siedziba, tylko bardzo blisko siedziby Wód Polskich na Tamie Pomorzańskiej. Często są zamykana droga, bo autobus nie może przyjechać, bo tam rwące potoki
zalało.
Zlewni zalewają ten. No wystarczy niewielka inwestycja związana między innymi z ograniczaniem przepływu przez, zapomniałem jaka ta ulica się nazywa.
Szczawiowa.
Przed tam, jaka?
Szczawiowa.
Szczawiowa, to Szczawiowa ulica i tam jest taki nieużytek, który jest chyba terenem miejskim jeszcze, taki naturalny zbiornik retencyjny, który by zgromadził naprawdę duże ilości wody spływającej z góry. Tutaj te dwa miejsca to takie naturalne by było jakby miejsca, gdzie można to lekko zatrzymać. Nie, nie mówię, ja to cały czas nawiązuję do tych ekstremalnych opadów deszczu, które tam się pojawiają w różnych miejscach. To niekoniecznie musi być tam okolice Wyrzecza czy Górek Ustowskich. To może być na Warszawie, gdzie spadki poprzeczne czy podłużne jakby generują ten spływ powierzchniowy. Bo to, czy nawet rozszczelnienie takiego chodnika, czy ewentualnie samej drogi, to tam spadki są tak duże, że tam to w zasadzie płynie jak górska rzeka. W okolicach Warszawy są zbiorniki retencyjne, które jakby pozwalają na ograniczenie odpływu w stronę Pomorzan, nie Pomorzan, tylko na Arkońskie, Szpitala Arkońskiego, i ten Warszawy, chodzi o Warszowca, i tam akurat woda przepływa rurociągiem w stronę ulicy Harcerzy i później przez trafia tutaj do parku. Ale o czym chciałbym powiedzieć? Po prostu my nie unikniemy takich powodzi nawalnych i trzeba się pogodzić z tym i obserwować teren, który na przykład po takim deszczu nawalnym, który został wczoraj jakby spadł, żeby można jakby ograniczyć te straty, które teraz są, robiąc niewielkie roboty ziemne, czy ewentualnie instalacje w tych najniższych miejscach, które odprowadzą do na przykład do Bukowej, czy do Jeziorka Słonecznego. A dlaczego się nie robi? No, możliwe, że to jest brak pieniędzy.
Ja bym powiedziała, że
takiego przemyślanego działania.
A panie Tadeuszu, też do pana Macieja. Moje pytanie jest takie dość proste. Ile razy powinno w ciągu, nie wiem, miesiąca spaść i zrujnować paru osobom mieszkania, domy, no może nie całe domy, ale piwnice zalać, żeby można było zareagować, bo myślę, że jak to się dzieje raz na parę miesięcy albo dwa razy do roku, no to dość szybko o tym zapominamy, bo no my też dzisiaj rozmawiamy, bo wczoraj była nawałnica. Jestem sama ciekawa, kiedy wrócimy do tematu. Chyba po kolejnej ulewie. Dość szybko zapominamy o tym, bo nie wiem, bo jest nam tak wygodniej, ale przecież są od tego, no panowie są jakby tą sferą się zajmują cały czas, więc jak często musi spaść taki mocny deszcz, żeby no, pewne inwestycje zostały poczynione i jak panowie mówią, wcale nie muszą być jakieś ogromne.
To już myślę, kwestia bardzo socjotechniczna, więc tu nie ma na to dobrej odpowiedzi. Natomiast to,
albo
co
może
na
jakiegoś
jest...
decydenta trzeba dom posadzić gdzieś w pobliżu newralgicznego.
Ja myślę, bo też co dopowiem, to nie padło, różnego rodzaju działania takie koncepcyjne się dzieją. To jest temat oczywiście bardzo skomplikowany. My tutaj też wiadomo upraszczamy to w pewnym stopniu. Ja się zgadzam z panem Tadeuszem, że przy dużych spadkach terenowych jakąś pojedynczą muldą chłonną też się niczego nie rozwiąże. Znaczy, to są różne rozwiązania w różnych miejscach, to trzeba modelować w przestrzeni całej rzeki, całej zlewni, wszystkich przestrzeni, z których woda spływa i tak dalej, więc to są bardzo zaawansowane rzeczy, żeby jakby nie budować takiej optyki, że jednym pstryknięciem można byłoby to rozwiązać, a nikt tego nie robi. To tak oczywiście nie jest. Natomiast to, gdzie jest być może problem, to i nad tym myślę, że popracujemy i jest tutaj przestrzeń do działania, to jest stworzenie takiego być może lepszej płaszczyzny do dyskusji między wszystkimi zainteresowanymi i zarządzającymi tym terenem, tak żeby ten temat wspólnie rozwiązać, to kontynuować. Są różnego rodzaju koncepcje, są zlecane różnego rodzaju analizy, czy to przez ZWIK, czy to przez Wody Polskie. Próby są podejmowane, kwestia być może skonkretyzowania tych działań w przyszłości. Ja dopowiem jedno zdanie, to chciałem się odnieść jeszcze do tego, co mówił pan Tadeusz, króciutko. Czasami na te deszcze ulewne, oprócz tego, że musimy się pogodzić, że czasami ta woda po prostu gdzieś wystąpi. To jest oczywiście, tak po prostu jest kwestia tego, żeby ewentualnie zadbać o to, żeby nie występowała w tych takich najbardziej newralgicznych miejscach. A to i to możemy spowodować, spłaszczyć tą falę, działając retencyjnie w samych zlewniach i rozszczelniając zlewnie. Natomiast musimy się pogodzić z tym, że ten nadmiar wody czasami będzie występował. W przypadku na przykład Derdowskiego jest jednak, wydaje mi się, kwestia średnic tej kanalizacji znacząco za mała, nawet jak na projektowe średnice, i to takie wybijanie studzienek i tym podobne zjawiska, to już znaczy, że takie ciśnienie tam się pojawia i taka prędkość wody, tam są chwilami, kanalizacja ma chwilami średnicę 300 mm, przy ogromnych spływach z wielu tysięcy metrów kwadratowych nie ma możliwości najmniejszej, żeby to odpłynęło, choćbyśmy u góry nie wiem co wybudowali retencyjnego.
To myślę, że no, oczywiście ta ulica była dawno chyba remontowana, już nie pamiętam, ale to nawet gdzieś czytałam dzisiaj, że są plany, żeby ją jak najszybciej też przebudować. Może to nie trzeba, jak to się mówi, całej ulicy pruć, tylko po prostu należałoby wymienić te średnice. No ja tak myślę bardzo, jak to się mówi czasami po chłopsku. Wydaje mi się, że jakbyśmy taką grubszą, większą rurę zrobili i dali szansę, żeby ta duża ilość wody przepłynęła natychmiast, jak pada, no bo to rzeczywiście to są minuty, to się nie dzieje godzinę i że można byłoby jakoś zareagować, to się dzieje na naszych oczach.
Jasne, tylko trzeba pamiętać, że tą wodę, którą tą rurą przepuścimy, spuścimy
trzeba gdzieś
dalej
puścić.
I ona gdzieś się jednak w końcu wyleje. To musimy też mieć na uwadze, dlatego trzeba patrzeć na zlewnię w całości, a nie na samą rzekę czy pojedynczą rurę.
Dzisiaj też jeszcze dostaliśmy informację od Hanny Pieczyńskiej ze Zwiku, która w swojej takiej informacji napisała, że praw fizyki i natury no nie oszukamy, że nawet najbardziej drożna kanalizacja. Są takie momenty, przed którymi no nie da się, których się nie da przewidzieć i nie da się im zapobiec, choć myślę, że jednak sporo jeszcze mamy do zrobienia i to nie jest proces, który można raz zamknąć. Chyba tak to jest. To jest taka ciągła obserwacja jednak tych zjawisk. Znaczy myślę też oczywiście o przebudowie i dostosowywaniu tej struktury.
Oczywiście, szczególnie, że w retencjonowaniu wód ta zasada więcej mniejszych działań jest lepsze niż jedno duże. Tutaj się ona absolutnie sprawdza i sprawdzi. Znaczy to powinno być rozsiane, powinno być tego dużo mniejszych działań, tańszych, które w miejscu tą wodę retencjonują. A więc to jest działanie na wiele, wiele, wiele lat i dalsze obserwacje na bieżąco. Natomiast zajęcie się taką retencją w miejscu inwestycji nowych, przebudowywanie starych, retencjonowanie wód, zanim ta woda dopłynie w ogóle do kanalizacji, spowoduje, że zmniejszy się ilość tych inwestycji, gdzie będziemy musieli przebudowywać kanalizację i być może prędzej się na to znajdą fundusze. Natomiast samo pogłębianie bukowej spowoduje, że za jakiś czas obudzimy się w sytuacji, w której drzewa poumierają, bo nie będzie wody w gruncie. To już tak bardzo upraszczam, ale pogłębianie rzeki spowoduje, że będziemy mieli chwilę później suszę, zaraz po tej powodzi.
Znaczy ja bym chciała, żebyśmy patrzyli na wszystko holistycznie. Bardzo często, jak państwo sami doskonale wiedzą, że jak idziemy do lekarza, to dziwimy się, że urolog nie pyta neurologa, co, jakie leki bierze, a potem się dziwimy, że to jedno do drugiego nie pasuje. Myślę,
dlatego
że takie holistyczne też...
Te ochronę środowiska w tym wszystkim i pogodzenie potrzeb morfologicznych cieku, drożności tego cieku i bezpieczeństwa ludzi.
Proszę państwa, chcieliśmy dzisiaj tylko pokazać, że to nie jest wcale takie proste i dość skomplikowane. To już na zakończenie, panie Tadeuszu, chciałabym się zapytać, no pan powiedział, że teraz się pan goleniowym zajmuje, no i tam jak było wczoraj, kiedy myśmy tutaj
nie
kulki
padało.
Gradu przyjmowali? Nie padało.
Nie padało. Nie, tutaj akurat my w nadzorze wodnym, czy tam jeszcze za czasów zarządu melioracji, na tych ciekach, które są w górnych zlewniach wokół Goleniowa, utrzymujemy taki w zasadzie duża presja jest społeczna, żeby to czyścić, konserwować w sposób taki prawie dwukrotny w ciągu roku. Utrzymujemy taki stan naturalny. No, można sobie zobaczyć to na przykładzie Inny powyżej na dolnym biegu, tam od 5. kilometra, później już do Stargardu, to Boże nie, bo tam akurat Witkowo i okolice, ale powyżej Goleniowa, to jest taka rzeka naturalna, znaczy o przepływie naturalnym, zwalone drzewa w samym przekroju. Jest taka druga, to jest Gowienica. Staramy się tą wodę, może tą morfologię nie poprawiać, tylko nie pogarszać na tych terenach, żeby ta woda wolniej spływała w stronę tam miasta, w stronę miejscowości, które tam akurat przepływa przez tego. Tym bardziej na terenie to nie ma takiej gęstej zabudowy. Tutaj w Szczecinie to jest ten problem, że każdy skrawek ziemi to jest cenne. Nie wiem, ile teraz metr kwadratowy kosztuje i każdy inwestor chce wykorzystać maksymalnie tam betony, tam zbiorniki retencyjne na działkach, to tam mało to widziałem sprawy związane z odprowadzeniem na ulicę, do kanalizacji deszczowej, która tam funkcjonuje. W wielu tam ulicach też nie ma chyba kanalizacji deszczowej.
Ale proszę państwa, już na zakończenie rzeczywiście pozwolę sobie na taką może zbyt prostą uwagę, ale czasami też się zdarza tak, że my po prostu nie dbamy też o te kanalizacje. Czasami coś tam wrzucamy do tych odpływów i potem się dziwimy, że nagle koło mojej bramy jest woda, bo spowodowałem wcześniej, że tak trochę tą kratkę ściekową jakoś tam zapchałem, a właśnie zaczął deszcz padać albo wrócimy ulicę.
Tak przerwę i akurat... Przeczytałem dzisiaj w gazecie właśnie że na Warszawie, tam w okolicach ulicy Maciejkowej też cały czas zalewało. I akurat sąsiedzi po nitce do kłębka doszli, że ktoś tam remontował dom i do kratki tej deszczowej wlewał farbę i później jeszcze zaprawę murarską rzucał.
No to
No
już
i
jest szczyty głupoty, tak
tam
naprawdę.
spółdzielnia wydała 600 zł, oczyściła i problem zniknął.
No właśnie, no proszę Państwa, może tak pamiętajmy, że to też to, co na ulicy, to też trochę nasze, to nasze wspólne dobro. Chciałabym, żebyśmy rzeczywiście wspólnie reagowali, bo chociaż jak Państwo dzisiaj się przekonali po tej nawet, przepraszam, ale dość krótkiej rozmowie, że to jest bardzo skomplikowany temat, ale na szczęście mamy fachowców, którzy dzisiaj zechcieli z nami porozmawiać. Pan Maciej Humiczewski, hydrolog, dyrektor firmy Comes Water, pełnomocnik marszałka do spraw gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych, czyli widać, że te sprawy dla marszałkowi są też bliskie. I Tadeusz
Jak najbardziej.
Baranowski, pracownik Wód Polskich, były kierownik oddziału terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji. Dziękuję panom bardzo, a za chwilę kolejny temat.
Dziękujemy bardzo.